Siostry i bracia, bardzo serdecznie wszystkich witam ponownie na spotkaniu modlitewnym. Szczególnie witam tych, którzy może przyszli po raz pierwszy. Zapraszam, żeby z nami wytrwali przez tę godzinę, godzinę czuwania z Jezusem, najprażania, a potem przez pół godziny przebywania w ciszy, w milczeniu, sam na sam z Jezusem. W tym rozważaniu będziemy kontynuować myśl z poprzedniego tygodnia, to znaczy jak modliła się Teresa od Dzieciątka Jezus, święta młoda dziewczyna, doktor Kościoła, w jaki sposób nawiązywała kontakt z Jezusem, jak modliła się każdego dnia dwie godziny w ciszy, godzinę rano i godzinę wieczorem, bez żadnych słów, bez żadnych śpiewów, po prostu w milczeniu. A wszystko to służy temu, abyśmy i my sami uczyli się tej modlitwy wewnętrznej w ciszy, przebywania każdego dnia sam na sam z Jezusem przez pół godziny. To jest takie optimum. I dobrze by było, żeby w swoim życiu wypracować każdego dnia takie pół godziny przebywania w ciszy. Dwa tygodnie temu mówiliśmy w ogóle, jak wyglądała mniej więcej ta modlitwa u Teresy. I przypomnijmy, że zawsze przewijają się tam następujące elementy. Czytanie Pisma Świętego, skupienie, medytacja nad Pismem Świętym i całkowite oddanie się Jezusowi. Akt wiary, który przechodzi w akt oddania się, czyli w akt miłości. I te elementy w różny sposób, w różnej kolejności, one mają miejsce w modlitwie Teresy. Przed tygodniem mówiliśmy o tym elemencie Ewangelii, czytania Pisma Świętego na modlitwie wewnętrznej. A dzisiaj przejdźmy do takiego elementu, który jest zawsze istotny, a nam sprawia szczególnie wiele trudności, mianowicie skupienie. Jak osiągnąć skupienie przez pół godziny, jak myśleć o tym, że Bóg mieszka we mnie, jak się nie rozpraszać? Oczywiście trzeba powiedzieć na początku, że całkowite uwolnienie od rozproszeń nie jest możliwe. Zawsze one będą. W życiu i w modlitwie Teresy z Lizie także były i to bardzo natarczywe nieraz. Ale jak sobie z tym poradzić? Co więcej, jak sprawić, żeby to skupienie na modlitwie było większe? Na początku trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Co innego są roztargnienia, a co innego to są tak zwane oschłości. My dzisiaj będziemy mówić, jak sobie radzić z roztargnieniami, czyli w tej normalnej modlitwie każdego człowieka. To znaczy każdy, który zaczyna modlitwę wewnętrzną, zawsze ma od początku roztargnienia. I to trwa latami. Od tego nie da się uwolnić całkowicie. Ale w pewnym momencie, kiedy człowiek już jest bardzo zaawansowany w modlitwie, pojawiają się tak zwane oschłości, noce. To już jest w przypadku Teresy ostatni etap jej życia ziemskiego, kiedy ta oschłość była bardzo dokuczliwa. O tym dzisiaj nie będziemy mówić. Do tego kiedyś dojdziemy, ale dzisiaj mówimy o tej bazowej formie radzenia sobie z rozproszeniami, jaką jest ludzkie skupienie, to znaczy osiągalne dzięki ludzkiemu wysiłkowi. To nie jest coś nadprzyrodzonego. Człowiek sam potrafi się skupić. I o tym dzisiaj będziemy mówić. Nie o oschłościach, tylko o radzeniu sobie z rozproszeniami. I tutaj to rozważanie dzisiejsze podzielmy na dwie części. Pierwsza część to będzie dotyczyć czasu poza modlitwą, a druga część dotyczy czasu już na modlitwie. Okazuje się, że ta pierwsza część jest bardzo istotna. Żeby lepiej skupić się na modlitwie, ważne jest to, co się robi w ciągu całego życia, w ciągu całego dnia, bo modlitwa nie jest jakąś samotną wyspą, nie jest jakimś punktem, który zupełnie jest inny niż pozostałe elementy naszego dnia. I Teresa wie, że modlitwa jest częścią jej życia. Dlatego ona poza tą wyznaczoną modlitwą w ciszy przyjmuje odpowiednie postawy, które są dla niej kluczowe i potem niezwykle pomagają jej w modlitwie. Jakie to są te trzy kluczowe postawy u Teresy poza modlitwą? Po pierwsze, ona stara się żyć nieustannie w obecności Jezusa. Ona wie i stara się na tym skupić, że nie ma ani jednej minuty w naszym życiu, która byłaby wyłączona z woli Bożej. Zawsze Jezus jest obecny. W jednym miejscu powiedziała, że nie spędziła nawet 3 minut bez Niego. Zresztą przeczytajmy to. Kiedy ją pytałam, mówi siostra Genovefa, czy zapomina czasem o obecności Bożej, odpowiedziała mi z wielką prostotą. O nie! Wiem dobrze, że nigdy nawet 3 minut nie pozostaje bez pamięci o Bogu. Okazałam moje zdumienie, że taka pilność może być możliwa. Teresa odpowiedziała, jest rzeczą naturalną, że myśli się o tym, kogo się kocha. I to jest bardzo istotne. Żyć w obecności Jezusa, to znaczy starać się być w ciągu dnia także skupionym. Teresa zapisała kiedyś w tak zwanych radach i wspomnieniach taką myśl. Przeczytałam kiedyś, że budując mury Jerozolimy, Izraelici używali jednej tylko ręki. W drugiej bowiem trzymali miecz. Ten obraz dobrze oddaje to, co winniśmy czynić. Używać przy pracy jednej tylko ręki, drugą zaś bronić duszy przed rozproszeniem, które nie pozwala zjednoczyć się z Bogiem. Bardzo ciekawa myśl. Jeżeli pracuje Teresa, to ona angażuje tą jedną rękę, a drugą broni się przed rozproszeniami. To znaczy ona stara się być skupiona przez cały dzień. Jedna z sióstr na procesie potem kanonizacyjnym powiedziała takie znamienne zdanie. Skupienie na jej twarzy nawet podczas rekreacji robiło duże wrażenie na siostrach. Myślę, że to jest bardzo istotna w ogóle sprawa i uwaga tutaj. Jak my żyjemy w ciągu dnia? Czy staramy się być skupionymi, że w każdej chwili Bóg nam coś proponuje, że On jest w nas, że każda chwila od nas czegoś wymaga, że mamy do spełnienia różne obowiązki i nie możemy sobie na przykład pozwolić na bezmyślność, na lenistwo, na tracenie czasu, bo jeżeli my właśnie staramy się o to skupienie w ciągu dnia, to o wiele łatwiej potem skupić się na modlitwie. To jest pierwsza postawa poza modlitwą. Druga, szalenie istotna, to jest postawa, że Teresa żyje zawsze dla Jezusa. I to jest styl jej życia. Ona nie żyje dla siebie. Ona żyje dla Jezusa. W tym duchu także odbywa potem swoją modlitwę. Jak idzie na modlitwę, nie myśli o sobie, o pociechach, tylko ona chce być dla Jezusa. I poza modlitwą wyraża się to w tym, że właśnie jest skupiona, ale po to, żeby Jezusowi sprawić radość. Ona nie chce troszczyć się o siebie. Tutaj używa bardzo pięknego, znaczy takiego bardzo trafnego obrazu piłki. W rękopisie A napisała tak. Jakiś czas wcześniej oddałam się dzieciątku Jezus na zabawkę. Powiedziałam mu, by nie traktował mnie jak rzeczy cennej, którą dzieci jedynie oglądają, nie śmiąc nawet jej dotknąć, lecz jak piłkę, która nie ma żadnej wartości, którą może rzucić, kopnąć, przekłuć, zostawić w kącie lub przycisnąć do serca, jeśli by go to ucieszyło. I teraz używa tego obrazu piłki kilka razy w rękopisach. Skoro jest piłką w ręku Jezusa, no to On może z nią zrobić, co chce. Ona nie żyje dla siebie. I w innym miejscu rękopisu A pisze tak. Nie mogę powiedzieć, że w czasie dziękczynienia doznawałam pociech. Może wtedy miałam ich najmniej. Uważam, że nic w tym dziwnego, gdyż ofiarowałam się Jezusowi nie po to, by goszcząc Go czerpać z tego pociechę, lecz przeciwnie, by sprawić przyjemność temu, który daje mi siebie. A zatem to jest druga postawa, która w życiu powinna się przejawiać i potem niesłychanie pomaga w modlitwie. Nie myśleć o sobie. Kto chce iść za mną, niech zapomni o sobie, niech mnie naśladuje, mówi Jezus. I w końcu trzecia postawa przygotowawcza, poza modlitwą, a właściwie ona już wprowadza w modlitwę, że Teresa idzie na modlitwę po to, żeby oddać się Jemu całkowicie. Nie ma innego celu. Ona idzie po to, żeby uczynić akt miłości. Oddać się całkowicie Jezusowi. I także w rękopisie A napisała. Boże mój, czy Twoja wzgardzona miłość musi pozostać w Twym sercu? Wydaje mi się, że gdybyś znalazł dusze gotowe oddać się na całopalną ofiarę Twojej miłości, to prędko byś je strawił swym ogniem. Wydaje mi się, że byłbyś szczęśliwy, gdybyś nie musiał już powściągać w sobie fal Twojej nieskończonej czułości. Jezu, niech tą szczęśliwą ofiarą stanę się ja. Straw mnie bez reszty ogniem Twojej boskiej miłości. Teresa przemienia każdy moment w akt miłości. I dlatego, kiedy idzie na modlitwę, to czyni dokładnie to samo, w tej samej linii. Ona idzie się oddać Jezusowi, uczynić akt wiary, wierzy, że Jezus w niej jest, ale ten akt wiary prowadzi ją do aktu miłości. Całkowicie oddaje się Jemu. Jeżeli tak człowiek żyje, to rzeczywiście potem o wiele łatwiej się modlić. Jeszcze raz przypomnijmy te trzy zasadnicze punkty. Po pierwsze, starać się żyć w sposób skupiony, dojrzały. Żyć w każdym momencie na 100%. To jest raz. Po drugie, oddać się całkowicie Jezusowi, tak jak tą piłkę niech nas traktuje. Nie domagać się swoich praw, nie szukać pociech. Tak samo, jeżeli ktoś nam zwróci uwagę, nie buntować się, umieć uśmiechnąć się, przyjąć to. Dokładnie. Nie żyć dla siebie. I trzeci jeszcze element. Z każdego wydarzenia, z każdej chwili uczynić akt miłości. I to są jakby takie trzy nogi, na których bazuje skupienie, w ogóle cała modlitwa, ale które niesamowicie pomagają człowiekowi skupić się i o wiele lepiej przeżyć tę modlitwę w ciszy. Jeżeli mogę tu dodać takie jedno zdanie uwagi, Dzisiaj dosyć dużo, zwłaszcza w ostatnim roku, pojawiło się propozycji medytacji chrześcijańskiej, modlitwa głębi i tak dalej. Jak modlić się właśnie medytując czy w głębi. I wszystko to jest piękne, tylko jednego tam brakuje, że to nie przekłada się na życie. Modlitwa to nie jest samotna wyspa. Modlitwa ma przekładać się na życie. To znaczy, jeżeli całkowicie dajemy się Jezusowi, to tak samo ma być potem przez całe życie. Mamy służyć, mamy tracić się, mamy nie dbać o swoje zaszczyty, honory. Jeżeli tego nie ma, to każda modlitwa głębi będzie chybiona, bo będzie poszukiwaniem siebie. Będzie takim psychologicznym uspokajaniem swojego wnętrza, ale nie będzie aktem wiary i miłości. To taki komentarz do tego. I teraz już przejdźmy do skupienia na modlitwie. Pamiętajmy, że jesteśmy wciąż przy tym skupieniu czysto ludzkim, osiągalnym dzięki naszemu ludzkiemu wysiłkowi, dostępnym każdemu z nas. Jakie Teresa stosuje środki już bezpośrednio na modlitwie, żeby się skupić? O pierwszym środku już mówiliśmy tydzień temu. Jest to po prostu Pismo Święte. Książka w ogóle. Najczęściej na modlitwie używa Ewangelii, na drugim miejscu o naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis, na trzecim miejscu teksty świętego Jana od Krzyża. Także czasem bierze na modlitwę teksty świętej Teresy z Awila. Tutaj bardzo pięknie o tym pisze Victor Sillon. To był taki francuski karmelita, zmarł pod koniec XX wieku. Bardzo dobrze rozeznał duchowość Teresy i napisał kilka bardzo cennych pozycji. I między innymi on pisze też tak na ten temat o tej pomocy książki. Aby karmić to poznanie, ukierunkować ku Bogu wewnętrzne spojrzenie, przydatna może być książka. Może nią być Ewangelia, która podtrzymywała Teresę w jej modlitwach, lub jakieś dobre opracowanie tematów ewangelicznych. I dalej pisze: pomaganie sobie książką duchową podczas modlitwy wewnętrznej wydaje się jej rzeczą normalną. Świadczy o tym jej zabawna uwaga na temat siostry hałasującej w drażniący sposób. Ta siostra miała dziwne przyzwyczajenie, a jak sądzę, również wiele światła, ponieważ rzadko posługiwała się książką. Tak pisze Teresa. Czyli ona pomaga sobie Ewangelią, książką. Tylko jeden jest warunek, o którym mówi Sillon. Czytanie jest pożyteczne pod warunkiem jednak, że czyta się mało i powoli, że przerywa się lekturę aktami miłości, spojrzeniem na tabernakulum, że będzie się umiało zatrzymać, gdy tylko odczuje się wewnętrzne ponaglenie. Chodzi o wzywanie czytania na pomoc, a nie o meblowanie nim bolesnego, lecz płodnego milczenia. To jest ważne. Nie chodzi o to, żeby przez pół godziny czytać, zameblować to czytaniem, tylko chodzi o takie czytanie powolne, przerywane, czasem jedno zdanie, czasem dwa zdania, trzy, i znowu przerwać, spojrzeć na ikonę, na tabernakulum, i to zdanie albo ten fragment z Ewangelii ma nas utrzymać jak najbardziej skupionymi na Jezusie. I wtedy to czytanie rzeczywiście przemienia się w modlitwę wewnętrzną. To jest pierwsza rada Teresy. Dla nas bardzo, myślę, potrzebna, pożyteczna, jeżeli ktoś ma trudności z modlitwą, niech stosuje właśnie ten środek podtrzymywania poprzez częste zaglądanie do Ewangelii. Drugi środek, którym sobie pomaga Teresa, to jest używanie tak zwanych modlitw podstawowych. O co tu chodzi? Wyjaśnię to w rękopisie C. Pisze: czasem, kiedy nie potrafię znaleźć myśli jednoczącej mnie z dobrym Bogiem, odmawiam bardzo powoli Ojcze Nasz oraz pozdrowienia anielskie. Wówczas te modlitwy mnie zachwycają, krzepią mnie o wiele skuteczniej, niż gdy mawiała je pospiesznie setki razy. Znowu genialna uwaga. Zresztą, dodajmy, dokładnie taką samą uwagę dawała święta Teresa z Awila. Jeżeli nie potrafisz się skupić, odmawiaj bardzo powoli Ojcze Nasz. Teresa mówi, że to o wiele jest wartościowsze, niż gdyby to odmówiła setki razy pospiesznie, bez skupienia. Nieraz tak naprawdę wystarczy na całe pół godziny jedno słowo: Ojcze. I człowiek potrafi się zachwycić, że on ma Ojca. Ojcze Nasz. To znaczy, to nie jest tylko mój Ojciec, to jest także Twój, wszystkich ludzi. Zauważcie, że Ojcze Nasz to jest jak znak krzyża. Ojcze, czyli to wezwanie idzie do nieba, Nasz, czyli idzie do ludzi, pionowo i poziomo. Ojcze Nasz to jest na początku znak krzyża. I może byłoby czymś bardzo pomocnym, żeby na przykład w jeden dzień wziąć sobie jedno wezwanie. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie. W tej modlitwie jest 7 wezwań, czyli każde wezwanie wystarczy na jedną modlitwę w ciągu tygodnia. Na przykład następnego dnia: niech przyjdzie Twoje Królestwo. O tym tylko myśleć. Niech przyjdzie, Boże, Twoje Królestwo do mnie, do tych ludzi, których spotkam. Kocham Cię, oddaję się Tobie. To są właśnie te modlitwy podstawowe, którymi sobie Teresa stara poradzić, żeby się skupić. Trzeci środek, który stosuje, to są tak zwane akty strzeliste. Nieraz w rękopisach pojawiają się te akty strzeliste, które były Teresie szczególnie bliskie. I taki akt może być przywołaniem naszej uwagi podczas modlitwy. Jakie to są akty stosowane przez Teresę? Na przykład modlitwa celnika. Panie, miej litość nad nami, bo jesteśmy biedni i grzeszni. Albo: pociągnij mnie za sobą, pobiegniemy. To jest zdanie z Pieśni nad Pieśniami. Akt: pociągnij mnie, Jezu, za sobą, pobiegniemy ku Twojemu skupieniu, ku Twojej miłości. Inny akt: Jezu, daj mi miłość. Albo jeszcze inny: daj mi pić. Daj mi pić, Jezu. Pan mój i Bóg mój, słowa Tomasza. Albo tylko jedno słowo: Jezu. To są właśnie takie krótkie okrzyki duszy, które przywołują nam Jezusa i pomagają się skupić. I to jest trzeci środek, którym Teresa próbuje skupić się, opanować swoje roztargnienia. W końcu stosuje czwarty środek, jak już te trzy nie działają. Przypomnijmy te trzy. To jest po pierwsze lektura, Pismo Święte przede wszystkim. Po drugie modlitwy podstawowe, zwłaszcza Ojcze Nasz. I po trzecie akty strzeliste. Ale jeżeli czasem jest tak rozbita albo zmęczona, że nie potrafi tego robić, to stosuje jeszcze czwarty, świetny środek zaradczy. Na czym on polega? Pozwolić Jezusowi milczeć. Pozwolić Jezusowi spać. I pisze w kilku miejscach też o tym. Na przykład o rekolekcjach poprzedzających śluby napisała tak. Nie przyniosły mi bynajmniej otuchy. Czułam zupełną osłość, wręcz opuszczenie. W mojej łódce Jezus spał, tak jak zwykle. Ach, widzę jasno, że rzadko dusze pozwalają mu spać w nim spokojnie. Jezus jest tak zmęczony ciągłym podtrzymywaniem rozmowy i nieustannym wychodzeniem naprzeciw, że chętnie korzysta z możliwości odpoczynku, jaki mu ofiaruje. I nie zbudzi się zapewne przed wielkimi rekolekcjami w wieczności. Lecz nie sprawia mi to przykrości. Przeciwnie, sprawia mi to ogromną radość. Czyli krótko mówiąc, zgodzić się na to, że nie mamy pociech. Pozwólmy Jezusowi spać. Teresa tutaj zawiera taką myśl. Jezus jest ciągle zmęczony tymi wysłuchiwaniem ludzkich próśb, intencji. Odłóżmy to. Pozwólmy mu odpocząć. Nic nie mówmy. Niech śpi, tak jak w łódce z apostołami. Bo jak śpi, to znaczy, że czuje się w końcu bezpieczny, nieprzytłoczony tymi ludzkimi różnymi sprawami. A zatem, kiedy nie możemy sobie poradzić już z tym rozproszeniem, uśmiechnijmy się do Jezusa i powiedzmy: Jezu, dobranoc, śpi dobrze, ale ja i tak tu jestem dla Ciebie, jestem Twoją łódką, a Ty śpi, odpoczywaj. Tak Teresa sobie radzi z różnymi rozproszeniami, tak próbuje się skupić i przez to jej modlitwa staje się bardzo prosta. Sion pisze, że właśnie ta modlitwa prosta to jest właśnie ta modlitwa kontemplacyjna. Zresztą przytoczmy bardzo piękne zdanie, które tutaj napisał. Modlitwa ubogiego, modlitwa grzesznika, modlitwa synowska, trudna modlitwa, znoszona z pokorą i realizmem Teresy, może stać się najbardziej skuteczną, a nawet jeśli Bóg tego zechce, najbardziej kontemplacyjną modlitwą. Modlitwa prosta, uboga, może stać się najbardziej kontemplacyjną modlitwą. Nie chodzi o wzloty, tylko chodzi o miłość. W jednym z pism Teresa napisała: w modlitwie nie chodzi o rozum, tylko chodzi o serce. Czyli nie chodzi o myśli, rozproszenia, tylko chodzi o miłość. Pozwolić Jezusowi spać, oddać Mu się bez reszty. Bo modlitwa wewnętrzna jest sprawą miłości, a nie myśli. Liczy się wola, a nie wyobraźnia. I teraz wchodząc już w tą modlitwę, teraz sami zanurzymy się w tym milczeniu. Przeczytajmy tylko jedno zdanie, pytanie siostry Genowefy i odpowiedź Teresy. Siostra Genowefa, czyli jej rodzona siostra z domu Celina, zapytała kiedyś o modlitwę Teresy i pytała tak: co mówisz Jezusowi? Teresa odpowiedziała: nic, kocham Go.